Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my rozpoczynamy zgodnie z zapowiedzią nasz tydzień poradnikiem Sukces i naszym spotkaniem poniedziałkowym z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
Pani Ela, ekspertka do spraw domowych finansów, odpowiada na nasze pytania, na pytania naszych słuchaczy zawsze w poniedziałki. Możecie w międzyczasie wejść na stronę poradniksukces.com i tam znaleźć mnóstwo publikacji, do czego ogromnie zachęcamy. A my przejdziemy jak zawsze do naszego pierwszego tematu. Zaczynamy dzisiaj od tego, w jakich okolicznościach możemy stracić obywatelstwo. Okazją jest pytanie od naszego słuchacza. Nasz słuchacz z Florydy przyleciał do USA na paszporcie konsularnym. Pyta, czy ma jeszcze polskie obywatelstwo, czy mu odebrano, bo do kraju nie wrócił.
No tak, to nie jest pytanie dotyczące domowych finansów, no ale dotyczące życia. Więc no, poszperałam po internecie, sprawdziłam przepisy i oto co, czego dowiedziałam się. Nie wiem, czy ma znaczenie, że paszport naszego słuchacza był konsularny, czy też był zwyczajny, ale można w sposób dosyć prosty sprawdzić, czy jest się obywatelem Polski, czy też się nie jest obywatelem Polski. To się robi za pomocą wniosku potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Ten formularz można sobie znaleźć na internecie, powtarzam, potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Ten formularz się wypełnia. Wody w województwie, w którym ostatnio pan mieszkał, był pan zameldowany. I wojewoda odpowie, to się dzieje w przeciągu paru tygodni. Skąd to wiem? Dlatego, że sama ubiegałam się o paszport parę lat temu i też musiałam udowodnić, że nie straciłam polskiego obywatelstwa. Więc w konsulacie dostałam ten formularz, potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, dlatego, że to jest pierwszy etap do uzyskania albo do odnowienia polskiego paszportu, jeżeli stary wygasł dawno, dawno temu. Także, miły słuchaczu, tędy droga.
Panielu, wobec tego mam tutaj na pewno odnośnie tej sprawy kilka pytań. Pierwsze pytanie, które chyba zadaje sobie tutaj sporo słuchaczy, szczególnie tych młodszych, to co to takiego ten paszport konsularny?
No właśnie, ten paszport konsularny to był dokument wydawany w czasach PRL-u polskim obywatelom, którzy mieszkali stale poza granicami Polski. I to był tak zwany paszport konsularny książeczkowy, podobny do zwykłych paszportów, tylko w czerwonej okładce, a nie w granatowej, bo te paszporty turystyczne miały, no, były koloru granatowego. Teraz za dawnych czasów tym osobom, które będąc za granicą utraciły paszport w wyniku kradzieży, zgubienia i tak dalej, wydawane były paszporty konsularne blankietowe w postaci jednokartkowego dokumentu ze zdjęciem i ten paszport konsularny, ten jednokartkowy, umożliwiał tylko powrót do kraju. Powtórzę, paszporty konsularne były wydawane tylko w polskich placówkach konsularnych za granicą.
Mówi pani o tych czasach PRL-u. Wiemy dobrze, że tutaj mnóstwo osób nie wróciło do Polski wtedy za czasów PRL-u, za czasów tych paszportów konsularnych. Czy te osoby, być może po latach, mogą obawiać się, że zostały pozbawione obywatelstwa? W jakich okolicznościach mogło się im to zdarzyć? Dlatego, że może ktoś przez ileś lat nie musiał załatwiać żadnych spraw urzędowych, nawet no nie ma pojęcia, że ewentualnie coś by mogło mu grozić.
No właśnie, no ja należę do tych osób. No bo za czasów PRL-u wyjechałam do Ameryki i nie powróciłam. No, znaczy później po kilkunastu latach oczywiście zaczęłam odwiedzać Polskę, ale, ale obywatelstwa nie straciłam. Ale pytanie jest dobre. Teraz kiedy obywatel polski mógł stracić to obywatelstwo, to zależy od czasu, bo przepisy się zmieniały na przestrzeni lat, a te zasady obowiązujące od 1962 roku do początku 1999 roku są takie. Wyczytałam, że obywatel polski, który przebywał za granicą, mógł być pozbawiony obywatelstwa polskiego, ale tylko w następujących okolicznościach. I to dotyczy, domyślam się, naszego słuchacza z Florydy. Więc, i w zasadzie dotyczy mnie też. Więc moglibyśmy być pozbawieni polskiego obywatelstwa, jeżeli naruszyliśmy obowiązek wierności wobec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No to jest ciekawa byłaby definicja tego, ale no jest to ogólne stwierdzenie, no być może okazałoby się, że byliśmy szpiegami. No to naruszyliśmy obowiązek wierności. Kolejny warunek, działaliśmy na szkodę żywotnych interesów PRL-u. Trzeci warunek, nielegalnie opuściliśmy obszar Polski Rzeczpospolitej Ludowej po dniu 9 maja 1945 roku. Cztery, odmówiliśmy powrotu do Polski na wezwanie właściwego organu państwowego. Następnie uchylaliśmy się od wykonywania obowiązku wojskowego przewidzianego przez prawo polskie i na koniec zostaliśmy skazani za granicą za przestępstwo stanowiące zbrodnię pospolitą również w rozumieniu prawa polskiego lub jesteśmy recydywistami. Okay? Tyle ustawy. I jak widać, sam fakt pozostania za granicą nie stanowi absolutnie powodu do odebrania obywatelstwa. Nie stanowił, bo my mówimy o czasów PRL-u. Gdyby było inaczej, to większość nas, imigrantów, już by obywatelstwa nie miała, a przecież mamy. Także tutaj przypomnę, że chociaż nie wróciliśmy do Polski na wiele, wiele lat, ale jednak nie dotyczy nas tutaj ten punkt, że odmówiliśmy powrotu do Polski na wezwanie właściwego organu państwowego. Nas nikt nie wzywał z powrotem do Polski, żaden urząd. Także, miły słuchaczu z Florydy, uważam, że może pan spać spokojnie i potwierdzić swoje fakt posiadania obywatelstwa przez wojewodę.
W takim razie, kończąc już powoli ten temat, pani Elu, ja dopytam, a jak jest obecnie? W jakich okolicznościach teraz możemy stracić polskie obywatelstwo? Czy coś tu się zmieniło?
O tak, oczywiście. Od początku 1999 roku przepisy są zupełnie inne i obecnie obywatel polski nie może utracić obywatelstwa inaczej niż przez jego zrzeczenie się. Czyli tylko my sami decydujemy, czy chcemy być obywatelem, czy nie, i państwo nam odebrać tego przywileju nie może. I to Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jednoznacznie określa, że jedynym sposobem utraty polskiego obywatelstwa jest jego zrzeczenie. Tutaj niech państwo sięgną po artykuł 34. Powtórzę, państwo samo nie może odebrać obywatelowi jego obywatelstwa.
Pani Edu, a jaka sytuacja jest z obywatelstwem amerykańskim? Czy tu są jakieś różnice?
O tak, no to jest zupełnie inne przepisy są. Sprawa wygląda tak w Stanach Zjednoczonych, że w większości przypadków obywatele USA nigdy nie mogą być pozbawieni obywatelstwa amerykańskiego, bo to jest najbezpieczniejszy status imigracyjny, jaki istnieje. Ale są pewne wyjątki. Są pewne wyjątki. Oczywiście ludzie mogą dobrowolnie zrezygnować z obywatelstwa, jeżeli na to zależy. To opisuję w książce Powrót do Polski, jak się zrzec obywatelstwa, jak się zrzec prawa stałego pobytu. Więc można utracić obywatelstwo amerykańskie tylko w określonych, dosyć drastycznych przypadkach. Na przykład, jeżeli ktoś kandyduje na urząd publiczny w obcym kraju, albo jeżeli Amerykanin wstąpi do służby wojskowej w obcym kraju, albo Amerykanin ubiega się o obywatelstwo w obcym kraju z zamiarem zrzeczenia się obywatelstwa amerykańskiego. Jeżeli Amerykanin dopuści się zdrady stanu przeciwko USA i na koniec Amerykanin jest naturalizowanym obywatelem USA, któremu grozi pozbawienie obywatelstwa z powodu popełnienia pewnych przestępstw. Ale to jest teoria, to jest tylko teoria, dlatego że procedura absolutnie nie jest automatyczna. Żeby pozbawić nas obywatelstwa, Departament Stanu musi wszcząć dochodzenie w naszej sprawie, zebrać dowody i wziąć nas do sądu, i w tym sądzie wygrać. A my, panie redaktorze, przypuszczam, że jesteśmy zbyt drobnymi płotkami, żeby nagle Departament Stanu zaczął się nami interesować.
To w takim razie zostawiamy ten temat. Raczej wszyscy tutaj będziemy spać spokojnie. Przechodzimy do pytania od pana Jarka. Mam emeryturę policyjną, jestem obywatelem USA. Jakie będą potrącenia lub pomniejszenie emerytury, gdy przeprowadzę się do Polski na stałe? Jak to najlepiej zrobić? Dziękuję, Jarek.
Panie Jarku, ja rozumiem, że mówi pan o amerykańskiej policyjnej emeryturze, a nie o polskiej policyjnej emeryturze. Więc te emerytury policyjne to różnią się w zależności od planu, w zależności od lokalizacji, ale przeważnie stanowią pewien procent ostatniej pensji funkcjonariusza albo procent średniej pensji z jakiegoś okresu czasu. I te policyjne emerytury nie są wypłacane przez Social Security, tylko przez stanowe lub lokalne administracje. Żadna zmiana w wysokości wypłaty nie będzie miała miejsca tylko dlatego, że pan wraca do kraju. Tylko czy niech pan pamięta, że po powrocie do Polski pana amerykańskie przychody, ta emerytura policyjna i jakieś inne przychody, również polskie, staną się opodatkowane w Polsce oraz obłożone składką na ubezpieczenie zdrowotne. Żadna emerytura nie jest pomniejszana tylko dlatego, że jest odbierana za granicą. Nie zapłaci pan nawet za przesyłkę. Ale chciałabym pana uczulić, bo powinien pan sprawdzić, czy płatnik pana emerytur jest w stanie wysyłać tę emeryturę do Polski. Bo wielu płatników emerytur zakładowych czy unijnych odmawia wysyłki świadczeń za granicę. I w takim przypadku pan może skierować tę emeryturę na konto w banku amerykańskim. Pan to konto w banku amerykańskim musi zatrzymać. Na to konto wpływać będzie pana policyjna emerytura. Pan będzie mógł dysponować pieniędzmi z Polski. Tutaj polecam dwie książki. Emerytura reemigranta w Polsce oraz książkę pod tytułem Powrót do Polski. Im można się przyjrzeć na witrynie poradniksukces.com.
Kolejne pytanie nadesłał do nas pan Kazik. Pozwalam sobie zwrócić się do pani z pytaniem, co robić? Planuję sprzedać mieszkanie w Polsce, które kupiłem 18 lat temu. Na mieszkaniu nie ma kredytu, jest całkowicie spłacone. Jeżeli je sprzedam, to jak mogę przewieźć pieniądze z Polski do USA, aby nie płacić dodatkowych podatków, oprócz tych obowiązkowych w Polsce? Spodziewam się, że kwota ze sprzedaży wyniesie około 150 tysięcy dolarów. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Jak przewieźć pieniądze z Polski do USA, żeby nie płacić podatków? Sposób transferu pieniędzy nie rzutuje zupełnie na fakt, czy pan jest dłużny podatki, przepraszam, czy nie, a jeżeli w jakiej wysokości. No jak przewieźć transferem? No, nikt w obecnym czasie nie robi tego inaczej. Większa kwota pieniędzy jest wpłacana na konto bankowe w Polsce i robiona i transferowana na konto w banku amerykańskim. Ale kwestia podatków to jest no, trochę obszerny temat i my wielokrotnie już omawialiśmy to, jak wyglądają podatki polskie i amerykańskie po sprzedaży domu czy mieszkania w Polsce. Więc jak najkrócej, panie Kaziku, w Polsce pan nie będzie miał żadnych podatków, dlatego że posiadał pan to mieszkanie dłużej niż 5 lat, więc sprawa tu się zamyka. Natomiast w Stanach jest inaczej, bo przepisy mówią, że rezydent podatkowy, taki jak pan czy jak ja, płaci w Stanach Zjednoczonych podatki od przychodów z całego świata. Niezależnie od tego, gdzie ten zysk nastąpił, czy w Stanach, czy w Polsce, czy na Księżycu. I z tego wynika, że może pan być winien capital gain tax, czyli podatki kapitałowe od zysków po sprzedaży tego mieszkania w Polsce. Mailem przesłałam panu dodatkowe informacje, które są na stronie z IRS-u. Więc najpierw warto obliczyć, jakie podatki panu grożą, a potem zastanowić się, co z tym fantem zrobić. I byłoby lepiej, żebyśmy sobie spokojnie porozmawiali przez telefon, a nie na antenie. Dlatego, że są pewne okoliczności, kiedy pan podatki płaci niewiele albo wcale, ale to zależy od czystego zysku, który pan zrealizuje po sprzedaży mieszkania, czyli to nie za ile pan sprzeda mieszkanie, tylko ile pan ma zysku, a zysk to jest cena sprzedaży minus podstawa podatkowa, a z kolei podstawa podatkowa zależy od wielu czynników. Poza tym pana podatki od tego mieszkania zależą od pana statusu podatkowego, czy pan jest osobą samotną, czy w związku małżeńskim. Te podatki zależą przede wszystkim od pana rocznego całkowitego przychodu w danym roku. I ten capital gain tax wynosi przeważnie 15%, ale wynosi zero dla podatników o niewielkim przychodzie. Więc powiem jak najkrócej, bo liczby się nie za bardzo dają komunikować przez radio, ale dokonałam pewnych obliczeń i jeżeli osoba samotna ma w danym roku przychód poniżej 58 tysięcy dolarów z kawałkiem, to nie zapłaci podatku kapitałowego. A jeżeli małżeństwo ma przychód poniżej 116, prawie 117 tysięcy dolarów, to też może nie zapłacić podatku kapitałowego. Dokładnych obliczeń dokona pana księgowy albo program do obliczania podatków TurboTax.
Następne pytanie nadesłał pan Tadek. Chciałem kupić używany samochód, mam kilka kart kredytowych z dużym limitem i myślałem, że zapłacę kartą. Ale dealer odmówił i nalegał na pożyczkę od niego. W rezultacie zapłaciłem bankowym przelewem, czyli gotówką, z czego dealer też nie był zadowolony. Dlaczego salony samochodowe nie pozwalają płacić za samochód w całości kartami kredytowymi, jeżeli kwoty na każdej z nich nie przekraczają limitu?
Już wyjaśniam, panie Tadeuszu. Marża dealera samochodowego jest bardzo niewielka i ona się kształtuje w granicach 5-6%. Czyli ten zysk na samochodzie po odliczeniu wszystkich tam kosztów i tak dalej, to jest zaledwie kilka procent. Do tego mogą dojść kolejne upusty, prawda? Rzędu 3-4%. Więc dealer zarabia niewiele, niewielki procent ceny sprzedaży auta. Natomiast płatności kartą kredytową, przyjęcie karty kredytowej od klienta wiąże się z kilkuprocentową prowizją i to byłoby dodatkową stratą dla dealera, co mogłoby całkowicie wyeliminować jakikolwiek zysk. A teraz, dlaczego dealerzy lubią udzielać pożyczek? Dlatego, że na oprocentowaniu i obsłudze pożyczki samochodowej zarabiają czasami więcej niż na samej sprzedaży auta. Dlatego właśnie sprzedawcy samochodów nie są zadowoleni, gdy klient chce płacić gotówką, a całkowicie odmawiają przyjmowania kart kredytowych. Słyszałam nawet, że sprzedawcy samochodów mogą stracić pracę, jeżeli sprzedają za mało samochodów na kredyt.
A my mamy pytanie od pani Ireny i tutaj konkretnie list, na który odpowiedzieliśmy już kilka tygodni temu, ale przypominamy teraz o tej sprawie. Pani Irena z Florydy spokojnie pobierała 3000 dolarów renty wdowiej, a nagle dostała list, że zacznie dostawać własną emeryturę w wysokości 150 dolarów i ma zwrócić 124 tysiące. W liście nie jest napisane, dlaczego nastąpiła ta zmiana i skąd ta kwota 124 tysiące. Pani Irena była w urzędzie Social Security, napisała odwołanie i nadal nic się nie dzieje. Ciągle zamiast 3000 dolarów dostaje 150, a urzędnicy jej mówią, że tak musi być. Pani Ela ostatnio, jeżeli Państwo pamiętacie, poradziła pani Irenie, żeby zwrócić się do swojego senatora z prośbą o interwencję w tej sprawie. Pani Irena poszła do swojego stanowego senatora, ale biuro było zamknięte na cztery spusty, a wyglądało ono wcale nieużywane. I pani Irena teraz pyta, co ma robić. Jest oczywiście rozczarowana i nie wie, jest w kropce.
Tak, pamiętam znakomicie pytanie pani Reny, dlatego że to jest absolutny skandal, co się dzieje w Urzędzie Social Security. Pani Rena jest uprawniona, rozmawiałam z panią Ireną, sprawdziłam wszystkie dokumenty, ona jest uprawniona do pobierania renty wdowiej, ona została jej bez wyjaśnień żadnych zabrana, groszowa i własna emerytura jest wypłacana i w liście Social Security domaga się zwrotu wszystkich świadczeń, które pani Irena przez kilka lat dostała. 124 tysiące dolarów. Skandal, skandal, skandal. Więc w takich absurdalnych sytuacjach pomóc mogą nasi politycy, senatorzy, kongresmeni, ale nie stanowi, tylko federalni. Dlatego, że pani ma problem z federalną agencją. Administracja Social Security jest federalną agencją, a nie stanową. Dlatego też trzeba poprosić o pomoc kogoś z Kongresu amerykańskiego. To może być pani senator, albo to może być pani reprezentant, czyli kongresman. Sprawdziłam, pani senatorzy, to jest Marco Rubio i Rick Scott. Posłałam pani Renie linki do witryn tych senatorów. To zresztą można sprawdzić, dlatego że w wyszukiwarce w Google wpisujemy Who's my senator, prawda? Pojawi się stronica. Na tej stronicy można wstawić swój stan, nazwę stanu i zobaczymy, kto nas reprezentuje. Więc w tej wyszukiwarce senatorów czytam wszystkie pytania i komentarze dotyczące kwestii polityki publicznej, ustawodawstwa lub wniosków o pomoc osobistą należy kierować do senatorów z twojego stanu. Więc widzimy pomoc osobistą. Pani potrzebuje pomocy i pani kontaktuje się z senatorem albo z kongresmenem. Pani kongresmenem jest Gus Bilirakis, republikanin i też poszłam na jego witrynę internetową i on zapewnia na swojej witrynie, że świadczy, jego biuro świadczy pomoc w utarczkach z federalnymi agencjami. Także tędy droga, pani Reno, senator albo pani kongresmen, reprezentant, pani pomogą.
A my przechodzimy do kolejnego pytania i życzymy pani Irenie powodzenia. Pani Gosia do nas napisała, rozwiodłam się z mężem po 20 latach pracy i teraz biorę od niego rentę Social Security. On jest ode mnie znacznie starszy, ma 78 lat, a ja 66. Rozumiem, że stracę rentę małżeńską, jeżeli ponownie wyjdę za mąż. Spotkałam bardzo dobrego człowieka, z którym chciałabym spędzić resztę życia. Jeżeli wyjdę za niego za mąż w Polsce, czy utrzymam rentę Social Security?
Takie są właśnie przepisy, pani Gosiu. Jeżeli pani dostaje rentę małżeńską, to nie wolno pani wyjść powtórnie za mąż, bo ją pani utraci. I to nie ma znaczenia, jeżeli mąż numer dwa ma zarabiał równie dobrze co mąż numer jeden, dlatego że pani wtedy będzie uprawniona do renty z tytułu pracy małżonka numer dwa. Ale jeżeli ten ktoś, ten pan jest Polakiem, tutaj nigdy nie pracował w Stanach albo pracował niewiele, no to utraci pani rentę małżeńską. I nie ma znaczenia, gdzie pani zawrze ten drugi związek. Czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, bo w obydwu przypadkach pani tę rentę małżeńską utraci. Ale mam tutaj pewną sugestię. Pani pisze, że pani były mąż jest znacznie starszy. Więc co się stanie, jeżeli ten mąż umrze? Gdy pani mąż numer jeden umrze, wtedy pani zacznie dostawać rentę wdowią, która jest dwukrotnie wyższa, bo nie 50% jego emerytury, tylko 100%. To jest jedna rzecz. A druga sprawa to jako wdowie pani będzie wolno wyjść powtórnie za mąż po ukończeniu 60 roku. A pani ma już 66 lat. Wobec tego to może nie zabrzmi dobrze, ale no, nie pozostaje nic innego, tylko poczekać, bo gdyby mąż numer jeden zmarł, to nie dość, że pani będzie dostawała więcej, ale będzie wolno pani wyjść powtórnie za mąż bez utraty tej renty wdowiej.
Kolejne pytanie mamy od pani Teresy. Rozumiem, że emeryt na emeryturze ma limit zarobków, $22,000. Zarabiam około 50 tysięcy rocznie. Pełny wiek emerytalny osiągnę w październiku tego roku, kiedy są moje urodziny. W roku kalendarzowym, gdy przejdę na emeryturę, zarobię o wiele więcej niż wynosi limit $22,000. Czy to znaczy, że utracę świadczenia w pierwszym roku na emeryturze?
Nie, pani Tereso. W roku, w którym pani osiąga pełny wiek emerytalny, obowiązuje inny limit, który wynosi prawie $60,000, a konkretnie 59 520 w roku bieżącym, 2024. W tym roku, w którym osiąga pani pełny wiek emerytalny, traci pani $1 na każde $3 zarobków ponad ten limit, prawie $60,000. I kara ta jest zniesiona w miesiącu, w którym osiąga się ten pełny wiek emerytalny, więc proszę się nie martwić.
Następne pytanie to pytanie od pani Toli. Mam 66 lat, pracowałam w USA tylko 6 lat. Wiem, że mogłabym dostać łączoną emeryturę, ale byłaby ona groszowa, więc się o nią nie ubiegam. Złożyłam wniosek o rentę małżeńską Social Security i byłam zdziwiona, gdy urzędnik zażądał informacji o zatrudnieniu w Polsce. Minęły już ponad 2 miesiące, a decyzji Social Security Administration ciągle nie ma, a ja nie rozumiem dlaczego.
Już wyjaśniam, pani Tolu. Administracja Social Security ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie świadczenia, do jakich pani jest uprawniona. A pani jest uprawniona do któregoś z dwóch świadczeń. To jest pani własna emerytura, to jest renta małżeńska. Więc Social Security musi naliczyć i jedną, i drugą. I skoro pani pracowała w Polsce, a w Stanach tylko 6 lat, to pani jest ciągle uprawniona do pani własnej emerytury, tak zwanej łączonej. Właściwie nie emerytura jest łączona, tylko jest naliczana na podstawie łączonych okresów pracy. A żeby naliczyć tą pani łączoną emeryturę Social Security, administracja kontaktuje się z ZUS-em, żeby potwierdzić pani liczbę lat pracy. No i to trwa kilka miesięcy. Także proszę spokojnie czekać. Tak jak mówię, administracja Social Security obliczy, ile pani ewentualnie dostałaby polskiej emerytury, zobaczy, ile należy się renty małżeńskiej i będzie pani wypłacała kwotę, która jest większa.
A my jeszcze powinniśmy przed końcem programu zdążyć odpowiedzieć na dwa pytania. Mamy tutaj pytanie od pani Jagody. Czy w polskim konsulacie mogę wyrobić dowód osobisty? Próbowałam dowiedzieć się w konsulacie, ale tam trudno się dodzwonić.
Odpowiedź jest krótka, nie. Bo Można to zrobić tylko w Polsce, w każdym urzędzie gminy, ale nie przez konsulat.
No to w takim razie jeszcze dwa powinniśmy zdążyć. To była bardzo szybka odpowiedź. Pani Janina pyta tym razem. Na starsze lata chciałabym ułożyć sobie życie po raz drugi. Ile czasu po zawarciu małżeństwa mogę rozpocząć pobieranie renty małżeńskiej z tytułu pracy drugiego męża?
Odpowiedź jest również krótka, po 12 miesiącach. Czyli od daty ślubu pani musi odczekać 12 miesięcy, żeby być uprawnioną do pobierania renty małżeńskiej. Radzę zrobić to na jakieś 3-4 nawet miesiące przed tą datą. Czyli
Jeszcze
złożyć wniosek z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym.
w takim razie, tym razem nieco dłuższe pytanie na koniec od pana Jana. Pan Jan pisze do nas. Mam pytanie dotyczące konta IRA w PSFCU. Jakie obecnie obowiązują regulacje w sprawie wypłaty środków z konta emerytalnego? Czy podobnie jak to było w roku 2020, mógłbym wypłacić większą kwotę, jaka jest mi potrzebna, a następnie zwrócić niewykorzystaną jej część w okresie np. 6 miesięcy bez należnych podatków? Kary w moim wypadku nie są brane pod uwagę, jestem w wieku emerytalnym.
Panie Janku, jeżeli Pan ma wspomnienia z roku 2020, to radzę o nich zapomnieć, dlatego że wtedy obowiązywały inne przepisy. To były czasy covidowe, gdzie przepisy zostały rozluźnione, tak żeby ludzie mieli dostęp do swoich emerytalnych kont i potem mogli te pieniążki zwrócić. Ja nie pamiętam, w jakim to było czasie, to był rok, to były czy nawet 3 lata można było te pieniądze spłacać, ale to jest historia. Aby uniknąć podatków, od kwoty, którą pan wybrał z konta IRA, pan powinien te pieniążki zwrócić w przeciągu 60 dni. Inaczej, no po prostu na rozliczeniu za rok 2024 tę wypłaconą kwotę pan będzie musiał wstawić jako pana przychód i zapłacić podatki dochodowe.
A u nas to już wszystko. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony poradniksukces.com. Poradniksukces.com to jest najlepsza strona ze wszystkimi artykułami, publikacjami pani Eli. Jeżeli macie jakieś pytanie, oczywiście zachęcamy, żebyście wysłali je do nas, czy to za pośrednictwem maila, formularza kontaktowego na stronie poradniksukces, czy polskieradio.com, czy SMS-em, jakkolwiek wolicie, ale wcześniej można poczytać mnóstwo publikacji, można zamówić sobie książkę. Zachęcamy do tego, a mi pozostaje już tylko, jak co tydzień, dzień podziękować pani Eli w imieniu wszystkich słuchaczy. Pani Elu, dziękujemy za odpowiedzi na pytania i życzymy pani miłego tygodnia.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.